W aktualnościach dnia witam serdecznie pana profesora Andrzeja Kaźmierczaka, członka Rady Polityki Pieniężnej.
Witam serdecznie, tak. Szczęść Boże.
Panie profesorze, wczoraj była burzliwa debata w Sejmie, a później głosowanie nad rządowym projektem nowelizacji budżetu na 2013 rok, czyli na ten rok. Przypomnijmy, właśnie chodzi tu o tą dziurę 30 blisko miliardów złotych. I tutaj wychodzi na to, że wszyscy się mylą, że też i Europa się myli, bo tak mówił między innymi Donald Tusk. Też dostało się Radzie Polityki Pieniężnej, można tak w cudzysłowie powiedzieć, Rostowski zarzucał, że nie prowadziła ekspansywnej polityki fiskalnej, przepraszam, w 2013 roku. Jak to skomentować?
Proszę ojca, może zacznę od tych ostatnich zarzutów ministra Rostowskiego, ponieważ ja jako członek Rady Polityki Pieniężnej, no jednak w pewnym sensie czuję się zobowiązany odpowiedzieć na te zarzuty. Więc po pierwsze, jeżeli chodzi o zarzut, że Rada Polityki Pieniężnej prowadziła zbyt ekspansywną politykę pieniężną, to bardzo trudno się z tym zgodzić. Dlatego, ponieważ po pierwsze, jeżeli rozważać poziom stóp procentowych w ujęciu realnym, to znaczy poziom nominalnej stopy procentowej minus wysokość inflacji, to ta stopa procentowa w ujęciu realnym wcale nie była wysoka. Minister Rostowski zarzuca nam też, że Narodowy Bank Polski przyjął zbyt optymistyczne założenia, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Otóż pragnę poinformować, że Ministerstwo Finansów ma własny Departament Analityczny, który tworzy własne prognozy wzrostu gospodarczego obok tych tworzonych przez Narodowy Bank Polski. Rzeczywiście Narodowy Bank Polski sporządza projekcję makroekonomiczną, ale akurat jeżeli chodzi o wzrost PKB na 2013 roku, założenia Narodowego Banku Polskiego były dużo niższe, mniej więcej o 0,5% niższe, aniżeli te przyjęte w projekcie budżetu przez Ministerstwo Finansów, które, powtórzę jeszcze raz, te założenia własne sporządziło. Poza tym to Ministerstwo Finansów przyjęło określony poziom stóp procentowych na 2013 rok, bardzo wysoki, zdecydowanie wyższy, aniżeli rzeczywiście te stopy procentowe wynosiły, dlatego, bo od listopada my obniżaliśmy stopy procentowe, a zatem pojawia się pytanie, jeżeli jest zarzut, że prowadziliśmy politykę zbyt wysokich stóp procentowych, to dlaczego Ministerstwo Finansów w swoich założeniach przyjęło bardzo wysoką stopę procentową? Zarzut, że inne kraje również pomyliły się, to taki zarzut padł ze strony właśnie ministra Rostowskiego i premiera zresztą, to też jest niewłaściwe. Dlatego, ponieważ prognozy wzrostu PKB w Polsce sporządzane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przez Bank Światowy i inne instytucje analityczne, OECD, czy na przykład banki komercyjne, one te założenia wzrostu PKB były dużo niższe, aniżeli przyjęło Ministerstwo Finansów. Dużo niższe. A zatem no, niezrozumiałe jest, dlaczego właśnie ten optymizm, jeżeli o wzroście gospodarczym na 2013 rok właśnie przyjęło Ministerstwo Finansów w wysokości 2,4%, myląc się no, prawie o drugie tyle, prawda? Bo wzrost gospodarczy w 2013 roku mniej więcej przewiduje się, że będzie oscylował w granicach nieco więcej niż 1%. No i skoro tak, skoro ten budżet nie był realizowany, już wiadomo, że nie uda go się zrealizować, no i że deficyt budżetowy będzie dużo większy, wobec tego pojawiła się groźba właśnie przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, czyli relacji właśnie zadłużenia sektora finansów publicznych do PKB w wysokości 50%. No, to zagrożenie było bardzo poważne, bo to oznaczało złamanie prawa, a za to już grozi oczywiście odpowiedzialność konstytucyjna i wobec tego pojawiły się dwa rozwiązania, możliwe dwa rozwiązania. Pierwsze, albo utrzymać realnym ten pierwszy próg ostrożnościowy i w tym celu należałoby ciąć wydatki budżetowe, drastycznie wydatki budżetowe, bądź podnosić drastycznie podatki, no to oczywiście spowodowałoby recesję w Polsce. To doprowadziłoby do spadku PKB, bezwzględnego spadku PKB, do jeszcze większego wzrostu bezrobocia, do czego rząd nie chciał dopuścić. No bo sytuacja zresztą i tak nie jest dobra w istocie. Obecnie mamy sytuację bliską stagnacji. Ten wzrost jest bardzo, bardzo powolny. My tak po prostu czołgamy się, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i drugie rozwiązanie możliwe, które właśnie przyjęto, to postanowiono zlikwidować ten pierwszy próg ostrożnościowy, tak aby on nie przeszkadzał i już pozbywając się tego właśnie tego żółtego światła, pozbywając się tego niebezpieczeństwa przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, teraz już można było zwiększyć wydatki budżetowe, deficyt budżetowy, co też uczyniono w wysokości 16 miliardów złotych, zwiększając deficyt budżetowy, a na 8 miliardów ograniczając wydatki budżetowe. No, czyli w sumie brakuje 24 miliardy, ale to nie wszystko, dlatego, bo należy pamiętać, że Ministerstwo Finansów spadło jak z manna z nieba zysk Narodowego Banku Polskiego za rok ubiegły w wysokości ponad 5 miliardów złotych. Czyli de facto do tego deficytu należałoby jeszcze owe 5 miliardów złotych doliczyć, czyli brakuje nie 24 miliardy, ale 29 miliardów. No ale likwidacja owego pierwszego progu ostrożnościowego okazała się nie takim niewinnym zabiegiem, dlatego bo no, ona de facto doprowadziła do poluzowania polityki pieniężnej, spowodowała zmniejszenie takich rygorów dyscypliny budżetowej, czym zaniepokoiły się międzynarodowe agencje ratingowe. Ja przypomnę, że ich ocena sytuacji fiskalnej państwa jest bardzo ważna, dlatego bo ich oceną, czyli tymi ratingami, kierują się inwestorzy zagraniczni, kupując obligacje skarbowe danego kraju. No i bo właśnie po to owe ratingi są sporządzane. I właśnie ku naszemu najwyższemu zdumieniu agencja ratingowa Fitch obniżyła ocenę obligacji skarbowych polskich z pozytywnej na stabilną. Tylko na stabilną. Z poziomu tak zwanego A do A minus. To jest ocena, obniżenie oceny właśnie ryzyka wykupu obligacji skarbowych przez państwo z pozytywnej na stabilną, co jest oczywiście złą informacją.
No de właśnie, facto, jaka konsekwencja tego będzie dla nas, tej oceny?
No, bardzo poważna. Ja tak starałem się śledzić, jak reaguje opozycja na ten fakt, jak reaguje Ministerstwo Finansów, rząd na ten fakt i muszę powiedzieć, że znów tutaj no, najwyższe zdumienie mnie tutaj spotkało, dlatego bo tę informację zbagatelizowano. Również i opozycja zbagatelizowała tę informację. Natomiast ona ma bardzo daleko idącą konsekwencję. Dlatego, bo po pierwsze, obniżka ratingu oznacza automatyczny wzrost ryzyka, oceny ryzyka przez inwestorów niewypłacalności danego kraju, co wywołuje wzrost oprocentowania naszego długu, oprocentowania tych obligacji skarbowych, które państwo sprzedaje inwestorom zagranicznym. I rzeczywiście to miało miejsce. Nagle wzrosło oprocentowanie polskich obligacji skarbowych, zarówno tych dwuletnich, 5-letnich, jak i 10-letnich. No i poszerzył się ten margines, mówimy marża, między oprocentowaniem obligacji polskich a niemieckich, no co oznacza w przyszłości wzrost wypłacanych inwestorom zagranicznym odsetek, jeżeli oni w ogóle będą chcieli kupować te obligacje, co oczywiście zaowocuje wzrostem obsługi zadłużenia sektora publicznego, a dokładniej obsługi zadłużenia obligacji skarbowych państwa. Ja przypomnę, że o ile w 2012 roku obsługa zadłużenia państwa, długu państwa wynosiła 41,5 miliarda złotych, to już na ten rok przewiduje się wzrost obsługi zadłużenia długu państwa do ponad 43 miliardów złotych. A więc tu jest mniej więcej rok rocznie. Ten przyrost obsługi zadłużenia, które przecież ta obsługa jest kosztem, jest wydatkiem, rośnie mniej więcej co roku, mniej więcej o 1,5 miliarda złotych. I jakbyśmy to w przenośni powiedzieli, to są po prostu wyrzucane pieniądze na obsługę długu, który zresztą też rośnie w formie lawinowej. I a co roku mniej więcej ta obsługa zadłużenia przyrasta o 1,5 miliarda złotych. I to o tyle po prostu zwiększą się nasze wydatki, o tyle będziemy mogli mniej wydawać na inne cele. A zatem to jest bardzo, bardzo groźne zjawisko. Oczywiście Ministerstwo Finansów, rząd bagatelizuje to, ale to jest decyzja bardzo, bardzo poważna, bo jeżeli oczywiście ta polityka będzie kontynuowana, to oprocentowanie polskich obligacji będzie nadal rosło, no i ten dług będzie narastał, a pamiętajmy, że obsługa zadłużenia, sprawna obsługa zadłużenia, zadłużenia państwa jest bardzo ważna, ponieważ do niedawna, zresztą do maja tego roku, inwestorzy zagraniczni posiadali w swoich rękach obligacje skarbowe Polski wyrażone w złotych, powtórzę, tylko wyrażone w złotych, na sumę ponad 200 miliardów złotych. Do tego jeszcze trzeba było oczywiście dodać obligacje skarbowe w posiadaniu zagranicy, które są wyrażone w walutach zagranicznych, które emitujemy na rynkach zagranicznych. Ja ten temat w ogóle pomijam. Ja ograniczam się tylko do tych obligacji, które zagranica kupuje, ale które emitujemy w złotych. Tego jest ponad 200 miliardów złotych. I stąd, no i od tego czasu, od maja obecnie, do chwili obecnej, obserwujemy systematyczny odpływ kapitału portfelowego z Polski. Znaczy, mówiąc wprost, wyprzedaż polskich obligacji przez zagraniczne podmioty. Konkretnie są to zagraniczne fundusze inwestycyjne, zagraniczne banki, zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe, zagraniczne fundusze emerytalne. No i ten proces ma miejsce. On szczęśliwie przebiega tak dosyć stabilnym, wolnym tempie. Nie ma jakiegoś takiej nagłej wyprzedaży tych polskich obligacji, no ale proces odwrotny, proces właśnie jednak stopniowego pozbywania się krajowych obligacji przez zagranicę ma miejsce i to już widzimy na rynku walutowym złotego. Złoty ulega jednak powolnej, systematycznej deprecjacji. Kurs złotego ulega stopniowej, powolnej, systematycznej deprecjacji właśnie z powodu tego, że podmioty zagraniczne wyprzedają obligacje, zamieniają tak zarobione złote na waluty zagraniczne, co oczywiście powoduje, że podaż złotych na rynku walutowym wzrasta, wzrasta popyt na waluty obce, to prowadzi do deprecjacji, do spadku kursu waluty krajowej i oczywiście ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki krajowej. A zatem no, te tłumaczenia, że opozycji na przykład to zupełnie humorystyczne, przypominam sobie dyskusję w Sejmie, kiedy opozycja zarzucała nieprofesjonalność tego budżetu na ten rok, minister finansów mówił, że opozycji przydałby się porządny wykład z ekonomii. No, to można by wybuchnąć śmiechem, dlatego, bo komu by się tu przydał porządny wykład z ekonomii, skoro sporządzono tak, takiego potwornego bubla, pomyląc się o wzrost PKB, no o drugie tyle, prawda? No ale co jest jeszcze ciekawsze, dzisiaj mamy najnowsze informacje, że rząd będzie rozważał projekt budżetu na założenia projektu budżetu na rok przyszły. No i oczywiście znów tam pojawia się założenie odnośnie wzrostu PKB na rok przyszły. No bo to założenie musi być zawsze uwzględniane z tego względu, że w zależności od tego, jaki przyjmuje się wzrost PKB, od tego będą zależały plany dochodów i wydatków budżetowych, prawda? Dlatego, bo te dwa parametry są ze sobą związane. Im wyższe tempo wzrostu PKB, tym wyższe dochody budżetowe i tym wyższe wydatki budżetowe i odwrotnie. No i te założenia w zasadzie one już są znane, były znane wcześniej, dlatego, bo owe pierwsze założenia są sporządzane już w maju i ku mojemu też zaskoczeniu na rok przyszły przyjęto wzrost PKB w wysokości 2,5%. No, to będzie bardzo trudne do zrealizowania po tak niskim wzroście PKB w tym roku. Mnie się wydaje, że to założenie o wzroście 2,5% PKB jest założeniem znów zbyt optymistycznym, no ale oczywiście tutaj jest jeszcze czas na korektę, prawda? To prawda, że jest pewne ożywienie, że ten najgorszy okres stagnacji w polskiej gospodarce mamy za sobą, ale to ożywienie jest bardzo takie ślamazarne, powolne. Czy ono ulegnie podwojeniu aż do 2,5% PKB? No to jest założenie przynajmniej bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne, a jeżeli tak, to również i założenia co do przyszłorocznych dochodów i wydatków budżetowych. No i znów, oby nie należało przyszłorocznego budżetu znów nowelizować. No w ogóle tutaj w tym wszystkim, w tej analizie budżetu na ten rok, na przyszły rok, w ogóle pomijamy jeszcze kwestię wielką niewiadomą, co zrobi rząd z otwartymi funduszami emerytalnymi, prawda? Jak będzie wyglądała owa reforma, tak? To jest, czy zmiana, to trudno to nazwać reformą, zmiana, jeżeli chodzi o drugi filar emerytalny. No, nie chcę tego tematu oczywiście poruszać, bo nie wiemy...
To tak, zostawimy pewnie jeszcze na następny
ale
raz.
Ale w każdym razie te wyjaśnienia, prawda, jeżeli chodzi o wczorajszą i wcześniejsze dyskusje budżetowe, no są wręcz graniczą z humorem, prawda, dlatego, bo oczywiście wina leży ewidentnie po stronie Ministerstwa Finansów, które po prostu najwidoczniej ma zły system prognostyczny, jeżeli chodzi o sytuację, przyszłą sytuację gospodarczą.
Dziękuję panie profesorze za komentarz. I
dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem życzę wszystkiego najlepszego.
Do usłyszenia. Z panem Bogiem. Do usłyszenia.
Przypomnę państwu, że naszym gościem w aktualnościach dnia był pan profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej.